apetyt na włoszczyznę. Subiektywny przewodnik po włoskiej kuchni i języku.
Brzydkie kaczątko włoskiego winiarstwa. Szczep, w który przez bardzo długi czas nikt nie chciał uwierzyć i jeszcze całkiem niedawno wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały na to, że nie znajdzie zrozumienia wśród miłośników boskiego trunku. Tymczasem na naszych oczach brzydkie kaczątko zmienia się w boskiego łabędzia. Jeśli będziecie gościć w Rzymie lub okolicach, nie przegapcie pochodzącego ze stołecznego regionu Latium czerwonego szczepu Cesanese. Historia naszego brzydkiego kaczątka rozpoczyna się, jak na prawdziwą baśń przystało, dawno, dawno temu, a dokładnie jeszcze w czasach starożytnych. Choć nie zachowały się konkretne wzmianki o nim z tamtych czasów, wskazuje na to jego nazwa. Słowo Cesanese pochodzi bowiem najprawdopodobniej od łaciny, a to przecież właśnie starożytni Rzymianie posługiwali się nią. I oznacza miejsce po ściętych drzewach. By ugasić nienasycone pragnienie ludności wiecznego miasta, choć wtedy jeszcze pewnie nikt nie podejrzewał, ile lat i historycznych zawirowań Rzym przetrwa, konieczna była wycinka lasów, by zrobić miejsce pod uprawę winorośli. Skąd się wziął w starożytnym Rzymie szczep Cesanese? Tego nie wiadomo. Dość powiedzieć, że nie jest on spokrewniony z żadnym innym szczepem włoskim czy międzynarodowym, dzięki czemu zalicza się do tzw. szczepów endemicznych, czyli takich, które występują naturalnie na niewielkim obszarze i nigdzie indziej. Spuśćmy zasłonę milczenia na to, co znajdowało się w kielichach starożytnych Rzymian. Pewnie nawet najbardziej wyrozumiali współcześni winopijcy nie zdołaliby opróżnić takiego kielicha do dna. I przeskoczmy do końca XIX wieku, kiedy to niejaki Camillo Mancini wyraża w swojej pracy poświęconej winiarstwu w regionie Latium ostrożny zachwyt nad szczepem Cesanese. Swój wywód na temat win z tego szczepu zamyka jednak wiele mówiącym stwierdzeniem, że wciąż oczekują na wprawną rękę kompetentnego biotechnologa. Historia pokaże, że jeszcze trochę przyjdzie im na nią poczekać. Rozwój produkcji win ze szczepu Cesanese nabiera tempa po II wojnie światowej. Jednak jest to raczej podróż kolejką górską w dawno nieremontowanym lunaparku niż włoską Frecciarossa. To takie szybkie pociągi, których odpowiednikiem jest nasze pendolino. Cesanese, które gości wtedy na rzymskich stołach, jest słodkie i musujące i przypomina wątpliwej jakości lambrusco, które od czasu do czasu zalewa polskie markety. Swoją drogą, przy tej okazji muszę podzielić się z Wami moim odkryciem z ostatniej podróży do Emilii Romani, czyli regionu, z którego właśnie lambrusco pochodzi. Choć do Polski dociera zwykle lambrusco amabile, czyli słodkie, tam pija się je również w wersji wytrawnej. I moim zdaniem jest absolutnie fenomenalne. Aż strach pomyśleć, ile bym straciła, gdybym uprzedzona po dyskontowych rozczarowaniach z Polski nie dała mu szansy. Ale wracając do naszego brzydkiego kaczątka. W latach 40. i 50. nikt jeszcze nie wie, jak się z nim obchodzić. I panuje przekonanie, że jest to wino, które należy wypić, nim nadejdzie wiosna, bo nie przetrwa wyższych temperatur. Dekadę później jest już trochę lepiej, dzięki temu, że przemysł winiarski we Włoszech gwałtownie się rozwija. Jednak nie bez przyczyny używam słowa przemysł winiarski, a nie kultura picia wina. W latach 60. zdecydowana większość włoskich konsumentów zadowalała się trunkiem względnie pijalnym, który przede wszystkim nie odbije się czkawką na domowym budżecie. Wszak wino stanowiło istotną pozycję na liście cotygodniowych zakupów. Dość powiedzieć, że kilka lat później, w rekordowym 1975 roku, spożycie wina na mieszkańca Włoch wyniosło aż 104 litry, podczas gdy dziś oscyluje w okolicach 40. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom i mając na uwadze opłacalność biznesu, winiarze stawiają na ilość, a nie na jakość, produkując dużo, byle jakiego wina. Taki los spotyka zresztą nie tylko Cesanese. Ofiarą ówczesnych realiów pada także słynne Chianti, które właśnie wtedy zaczyna kojarzyć się z kiczowatymi, oplecionymi słomą, pękatymi flaszkami, zwanymi fiaski, wypełnionymi zawartością, która bez trudu chowa się w cieniu tego charakterystycznego opakowania. Na rezultat takiej polityki nie trzeba długo czekać. Kto może, pozbywa się niewygodnej uprawy i szczep, który swego czasu uprawiano na 1000 hektarów, w latach 90. zajmuje tych hektarów jedynie 30. Tu warto wspomnieć, że tak jak brzydkie kaczątko Andersena przyszło na świat w stadzie kaczek, tak nasz bohater o czerwonej skórce narodził się w regionie słynącym raczej z win białych, co nie ułatwiało zadania tym winiarzom, którzy uparli się na uprawę Cezanezę. Zdarzało się zatem, że nie mogąc znaleźć chętnych na zakup czerwonego wina wśród rzymskich restauratorów, o eksporcie nawet nie wspominając, w desperacji winifikowali Cezanezę bez skórek jako wino białe. Jeszcze w wydanej w 2000 roku Biblii Włoskiej Kuchni, dostępnej w Polsce pod tytułem Kulinaria Italia, możemy przeczytać, że Cezanezę jest mało przekonujące. Autorzy publikacji przewidują, że będzie miało problemy z utrzymaniem się na rynku, uzasadniając to tym, iż wielu winiarzy rezygnuje z Cezanezy w swoich winach, zastępując je cieszącym się już wtedy międzynarodowym uznaniem szczepem Sangiovese, którego produkuje się m.in. wspomniane wcześniej Chianti. Mam nadzieję, że jeszcze nie śpicie, nawet jeśli słuchacie naszej baśni o brzydkim kaczątku, tylko dla pełnoletnich, na dobranoc. Bo właśnie teraz, na naszych oczach, Cezanezę zmienia się w pięknego łabędzia. Włosi, ale nie tylko oni, bo także miłośnicy wina w innych krajach, coraz częściej doceniają szczepy endemiczne, które są gwarancją unikalnych doznań. W 2008 roku wino z apelacji Cezanezę del Piglio doczekało się najwyższej klasy chronionego oznaczenia geograficznego DOCG, czyli Denominazione di Origine Controllata e Garantita, co przekłada się z jednej strony na jakość wina produkowanego z tym oznaczeniem, ale z drugiej strony również na wzrost zainteresowania nim konsumentów. Uprawa Cezanezę ciągle rośnie. Obecnie zajmuje około 2000 hektarów, ale niewykluczone, że gdy tego słuchacie, ten areał jest już dużo wyższy. Jak to w baśniach bywa, w sukurs naszemu bohaterowi przychodzi również dzielny rycerz. A jest nim nie byle kto, bo niejaki Giovanni Negri. Producent potężnego piemonckiego Barolo, który kupił winnicę w miejscowości Piglio. To właśnie od nazwy tej miejscowości wzięła nazwę Apelacja Cezanezę del Piglio. Z zamiarem produkcji win z tego szczepu stwierdzając, Cezanezę to wino, którego sprzedawanie poniżej 25 euro za butelkę powinno być karane. Ale trzeba je robić dobrze. Póki co, w Rzymie i okolicach dobre Cezanezę spotka się w przystępniejszej cenie. Więc upajając się niezliczonymi zabytkami wiecznego miasta, nie zapomnijcie zaprosić na kolację naszego brzydkiego kaczątka, które cierpliwie doczekało przemiany w pięknego łabędzia. Dziękuję, że wysłuchaliście tego odcinka podcastu Apetyt na Włoszczyznę. Zapis włoskich terminów, które pojawiły się w odcinku, znajdziecie w jego opisie, a pełną transkrypcję na stronie www.apetytnawłoszczyznę.pl. Jeśli chcecie podzielić się swoimi refleksjami lub zaproponować temat na kolejne odcinki, możecie pisać do mnie na adres apetytnawłoszczyznę@gmail.com lub kontaktować się przez profil podcastu na Facebooku i Instagramie. Jeśli podcast Wam się spodobał, nie zapomnijcie dodać go do obserwowanych i podzielić się nim ze znajomymi, którzy również mają apetyt na włoszczyznę. Kolejny odcinek już za 2 tygodnie. Do usłyszenia. Karolina Iskierka.